Czuwajcie. Dziś rozmowa z Markiem Gajdzińskim, Szwejkiem, o zastępach, stopniach i sprawnościach jako narzędziach w ręku drużynowego. Ja nazywam się Lech Pastwa, a to jest rozmowa Azymutu, czyli seria, w której chcemy rozmawiać o harcerstwie swobodnie, ale konstruktywnie, szukając najlepszych rozwiązań dla naszych drużyn. Zapraszam.
Partnerem podcastu jest 7gór.pl. Oficjalna składnica Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, w której dostępne są już książeczki i wszystkie emblematy sprawności harcerek i harcerzy.
A dziś naszym gościem jest harcmistrz Marek Gajdziński, Szwejk, instruktor z ogromnym doświadczeniem, ale wbrew pozorom nie założył warszawskiej szesnastki w 1911 roku, ani nie przyjmował przyrzeczenia Andrzeja Małkowskiego. Obecnie jest szefem Centralnej Szkoły Instruktorskiej Organizacji Harcerzy ZHR, a rozmawiamy w związku z jego nową książką Narzędziownik Drużynowego o zastępach, stopniach i sprawnościach. Zgadza się?
Zgadza.
A powiedz mi, czemu uważasz, że te trzy narzędzia są ważniejsze od innych?
Nie są ważniejsze od innych, nie ma innych. To są, znaczy są jakieś takie drobne, powiedzmy, uzupełniające narzędzia, to są trzy podstawowe narzędzia, których używamy, powinniśmy używać i które odpowiadają właściwie za wszystkie sfery pracy nad sobą i wychowania, no bo system zastępowy odpowiada za socjalizację i w ogóle jest całą podstawą działania drużyny harcerskiej, no a stopnie służą do tego, żeby prowadzić indywidualny rozwój każdego harcerza w drużynie. No i do tego są jeszcze sprawności, które mają za zadanie identyfikować uzdolnienia i rozwijać zainteresowania. No, są jakby trzy najważniejsze takie sfery wychowania harcerskiego i do każdego z nich jest jedno narzędzie.
Okej. A w takim razie chciałbym się odwołać do twoich własnych doświadczeń. Jak się nazywał twój zastęp?
Mój zastęp nazywał się Łowcy Głów, a potem Żubry.
Łowcy głów to nie brzmi zbyt wychowawczo. A co ten zastęp robił na zbiórkach?
Wiesz co, to był niesamowity zastęp, ponieważ no myśmy mieli takie szczęście, że wszyscy byliśmy z jednej klasy i mieszkaliśmy na dwóch sąsiednich podwórkach, no może trzech sąsiednich podwórkach. Więc myśmy byli na zbiórce zastępu codziennie. To znaczy byliśmy na podwórku, graliśmy w piłkę całym zastępem, wylewaliśmy lodowisko w zimę całym zastępem, jeździliśmy na sankach całym zastępem, nie wiem, jak szliśmy eksplorować bunkry na dworcu zachodnim, to też całym zastępem. Więc tak naprawdę to ja nie wiem, kiedy nie byłem na zbiórce zastępu. Byłem przez cały czas, no poza tymi drobnymi przerwami w zbiórkach, kiedy byliśmy w szkole, chociaż tam też byliśmy razem, no i w domu, kiedy się spało i odrabiało lekcje.
No okej, tylko właśnie wspomniałeś o odrabianiu lekcji, a na tych zbiórkach to ja nie widzę jakiejś realizacji, wiesz, celów wychowawczych, ani rozwijania postaw przez eksplorację bunkrów. Nie jest tak, że łowcy głów to nie byli wychowawczym narzędziem drużynowego?
Wiesz co, kiedyś zapytano Aleksandra Kamińskiego, co według niego jest najcenniejszym elementem metody harcerskiej, a on powiedział, że to są te tysiące godzin, które chłopcy spędzają na zbiórkach zastępów, na których z punktu widzenia wychowawcy czy nauczyciela nic się wartościowego nie dzieje. A oni po prostu się wychowują przez sam fakt, że się ze sobą spotykają, że muszą się w jakiś sposób ułożyć te relacje, że muszą ze sobą współdziałać, żeby cokolwiek zrobić, choćby nie jakaś tam wielkie programowe akcje, ale chociażby po to, żeby wylać lodowisko na podwórku, albo żeby zorganizować boisko do gry w piłkę nożną, albo narysować trasę do wyścigu kapsli na chodniku. Więc to jest po prostu wartość systemu zastępowego i naprawdę na zbiórkach zastępu powinno się dziać to, co chłopcy chcą robić na zbiórkach zastępu, a nie to, co się drużynowemu wydaje, że powinni robić. Cała technika właśnie zainspirowania zastępów i zastępowych do tego, co warto by było robić, jest jak, no, częścią tej książki. To znaczy, nie można przyjść do zastępu i powiedzieć, dzisiaj macie, w tym tygodniu macie przeprowadzić zbiórkę na temat, nie wiem, pierwszego punktu prawa harcerskiego. No bo to z punktu widzenia nauczyciela byłoby, że tak powiem, pożyteczna zbiórka. No ale w w taki sposób w autentycznym zastępie się nie da, bo chłopcy to zwyczajnie zlekceważą takie polecenie albo zrobią to na odwal się po to, żeby zaraz pójść i pograć w piłkę. Więc książka opisuje całą taką technikę inspirowania, jak to zrobić, żeby chłopcy chcieli robić na zbiórkach nie tylko to, co sami chcą, na przykład pluć na odległość, prawda? Tylko żeby zajmowali się tym, co będzie pożyteczne i żeby jeszcze w dodatku byli przekonani, że to jest ich własny pomysł. Ale tak, no z punktu widzenia dyrektora szkoły, przy której działaliśmy, to co robiliśmy na zwykłe zastępu, nie ma nic wspólnego z nauczaniem, ani z edukacją, ani z wychowaniem. Natomiast faktycznie było to doskonała próba przyjaźni, doskonała próba układania sobie relacji z innymi ludźmi.
Okej, mnie przekonałeś, ale zastanawiam się, skoro zgadzam się z tobą, że tak różnie dziwne rzeczy w pracy zastępu mogą być właśnie bardzo wartościowe, to po czym ty poznajesz, że zastęp czy drużyna spotkany w lesie, czy spotkany na mieście, załóżmy widzisz grupę harcerzy w mundurach, po czym poznajesz, że oni właśnie robią rzeczy wartościowe i działają zgodnie z metodą harcerską?
Po czym poznaję prawdziwych harcerzy w lesie? No zaskoczę cię, poznaję ich po mundurowaniu. To znaczy, jeżeli widzę bandę nieumundurowanych ludzi w klapkach, no to widzę, że po prostu nie są w tym miejscu, w którym powinni być. Natomiast jak widzę ludzi przygotowanych do życia w lesie, w mundurze, z laską skautową, z plecakiem, to oznacza, że oni wiedzą, po co są w lesie i potrafią się w tym lesie zachować i to znaczy, że zostali do tego przygotowani, że ta praca w drużynie po prostu idzie dobrze. Potem poznaję, chociaż ktoś mógłby powiedzieć teraz, że to jest bardzo płytkie spojrzenie.
No to właśnie chciałbym, może nie, że płytkie, ale że to łatwo cię oszukać, moim zdaniem.
Jeszcze nigdy się na tym nie oszukałem. To znaczy tak, no ktoś może powiedzieć, że mogą być świetnie umundurowane drużyny, wyposażone, prawda, w których po prostu jest zamordyzm. Ludzie biją się pałkami policyjnymi, żeby wymusić wykonywanie rozkazów i tak dalej, i tak dalej. No, być może takie drużyny istnieją. Nawet słyszałem ostatnio o takim przypadku. Ale święcie wierzę w to, że ponieważ harcerstwo jest dobrowolne, to w takich drużynach taka drużyna długo nie będzie istniała. Po prostu sama się rozpadnie, bo nikt nie chce być traktowany jak rekrut w armii pruskiej, więc po co miałby to robić, jeśli jest dobrowolność. Więc moim zdaniem taka drużyna się nie utrzyma. Jeżeli w drużynie panuje dobra atmosfera i to wszystko, o czym mówiłem wcześniej, jest na porządku dziennym, no to znaczy, że drużyna dobrze działa.
To może tak być, natomiast zastanawiam się jeszcze nad zdobywaniem stopni, nie? Bo można być super umundurowanym. Można nawet robić bardzo wartościowe zbiórki i ćwiczyć techniki, a dalej nie zdobywać stopni harcerskich.
No można. Różnie to wygląda. No, dlatego w tej chwili prowadzimy tą reformę stopni, ponieważ to narzędzie w ogóle praktycznie nie było używane. Więc w większości naszych drużyn można powiedzieć, że to kulało. I co to znaczy, że to nie było harcerstwo? No było harcerstwo, bo zawsze jak nie w ten, to w inny sposób się pracę indywidualną, mądry drużynowy prowadzi. No, po to mamy to narzędzie, żeby było go łatwo używać i staramy się go teraz troszeczkę zmodyfikować tak, żeby go było jeszcze łatwiej używać, żeby ono miało sens. Ale tak, masz rację, znaczy harcerstwo bez zdobywania stopni jest w jakiś sposób kulawe, no bo jeszcze raz powiem to, co powiedziałem na samym początku. System stopni jest narzędziem do zindywidualizowania pracy z każdym harcerzem osobno. Pracy wychowawczej, to znaczy praca wychowawcza w harcerstwie polega na tym w zasadzie, bo harcerstwo jest ruchem samowychowawczym, a nie wychowawczym, jak się często mówi. Więc praca wychowawcza w harcerstwie polega na tym, żeby zachęcić chłopaka do tego, żeby sam chciał się rozwijać i wiedział, jak to robić, żeby umiał to robić. I jeśli to się uda, jeśli się ten proces uruchomi, zdobywanie stopnia młodzika jest tak spuszczeniem takiego pierwszego kamyczka, który ma całą lawinę uruchomić. A ta lawina jeszcze powinna toczyć pełnym pędem w przypadku ćwika harcerza rolnego, harcerza Rzeczypospolitej. No to wtedy jest prawdziwe harcerstwo.
Mówiłeś o tym żeby właśnie zmotywować chłopaków, żeby sami się wychowywali. Czy ty pamiętasz jakieś swoje zadanie, próby, które w jakiś sposób tak na ciebie zadziałało?
Pamiętam. To będzie niestety niepoprawne politycznie, co powiem, ale często opowiadam o tym na kursach instruktorskich, po to właśnie, żeby pokazać, w jaki sposób drużynowy może pomóc harcerzowi w jego rozwoju osobistym. Opowiem, ale z takim zastrzeżeniem, że nie wolno tego przykładu brać dosłownie, bo dzisiaj są inne czasy. Ja byłem harcerzem w latach 70. Zdobywałem ten stopień, było wtedy o wywiadowce. I to były zupełnie inne czasy. Mianowicie to było tak, że ja byłem bardzo, bardzo nieśmiały. To znaczy miałem coś takiego, że miałem cholerne kłopoty w nawiązywaniu relacji, zwłaszcza z płcią odmienną. I mój drużynowy to po prostu zauważył i postanowił mi pomóc. To znaczy postanowił sprawić, żebym się ośmielił. Podejść do dziewczyny i zagadać po prostu. I to było w ten sposób, że miałem chyba 14 lat, wszyscy moi koledzy już mieli swoje dziewczyny, a ja nie. Ale kochałem się w pewnej marzence z klasy 7 B. Kochałem się platonicznie. Nie wiem, czy dzisiejsza młodzież wie, co to jest miłość platoniczna. To znaczy bardzo emocjonujące uczucie, które w żaden sposób się nie może uzewnętrznić, ponieważ właśnie brakuje odwagi, żeby nawet zagadać z dziewczyną.
Czyli ona nic o tym nie wiedziała.
Tak, ona nic o tym nie wiedziała, natomiast ja potrafiłem wystawać 4 godziny przed jej klatką schodową w nadziei, że ona wyjdzie z pieskiem na spacer i będę mógł na nią spojrzeć. Takie uczucie miałem i drużynowy zauważył, że jestem z tego powodu w jakiś sposób nieszczęśliwy i postanowił mi pomóc. I zaproponował mi zdobywanie sprawności podrywacza w ramach mojej próby na stopień, na drugi stopień harcerski. No i Szwajku, kurde, mam dla ciebie taką propozycję. Może byś zdobył sprawność podrywacza, więc od razu cegła na twarz. Jak to podrywacza? No, od razu tu muszę zastrzec, że oczywiście taka sprawność nigdy nie istniała, nie istnieje i istnieć nie będzie, ponieważ wiemy doskonale, że to by był, gdyby taka sprawność istniała, to by był dowód na przedmiotowe traktowanie kobiety. Więc no, drużynowy po prostu tak pomyślał, żeby mnie po prostu zachęcić do pewnych działań. No i zrobił to w ten sposób, że w jakiś sposób w końcu mnie przekonał. Ja sobie pomyślałem, haha, fajnie, chłopaki mają, moi koledzy mają dziewczynę, ja będę miał sprawność podrywacza, tym się będę od nich różnił, czyli będę lepszy. Więc tak mnie zmotywował. Powiedział, że moja próba będzie polegała na tym, że na każdej przerwie, od poniedziałku do piątku, na każdej dużej przerwie, mam mnie zobaczyć z inną dziewczyną za rękę. Jak spaceruję za rękę po boisku szkolnym, bo muszę tutaj dodać, że to była taka szkoła, gdzie było wspólne boisko, po jednej stronie było liceum, po drugiej podstawówka, no i oczywiście mój drużynowy był w tym liceum. Więc mogliśmy się na dużej przerwie na boisku spotykać. No i powiedział mi, słuchaj stary, nie chodzi o to, żebyś oszukiwał dziewczynę i mówił jej, że zapewnia jej o zgodnej miłości i proponował chodzenie, tylko mówi tak, człowiek, podejdź do dziewczyny, powiedz tak, mój drużynowy kompletnie zwariował. Jest kretynem, po prostu kretynem, ale muszę taką próbę wykonać, bo inaczej nie zdobędę stopnia. Chodzi o to, żebym się z tobą pokazał za rękę. Pomożesz mi? I zapewnił mnie, że po takim tekście 99% dziewczyn pomoże mi, żeby... I to się sprawdziło. W poniedziałek podszedłem do pierwszej lepszej dziewczyny na korytarzu. Zaproponowałem jej to. Zgodziła się bez żadnego problemu. Pokazałem się z nią za rękę drużynowemu. We wtorek to samo, w środę to samo. W czwartek to samo, a w piątek postanowiłem, już ostatni dzień próby, zaproponować to marzence. No i też się zgodziła. Bez żadnego problemu poszliśmy, pokazaliśmy się. I w ten sposób w poniedziałek to ja już byłem królem puszczy w szkole. Znaczy, przynajmniej tak się czułem. I do dzisiaj mi tak zostało. W sensie nie mam do dzisiaj żadnych problemów w relacjach z ludźmi, a zwłaszcza z kobietami. Więc w prosty sposób chłopak mnie wyleczył z kompleksów i trwało to tydzień. No 5 dni nawet. I bardzo mi pomógł w życiu przez to, bo ja w ogóle jestem introwertykiem, no jestem z zawodu informatykiem. Wybrałem ten zawód właśnie dlatego, żeby móc sobie w samotności dłubać przy klawiaturze. ale nie widać tego po mnie, że jestem introwertykiem. Ludzie raczej sądzą, że jestem bardzo towarzyski, prawda, i to są umiejętności, które wyniosłem z harcerstwa. Po prostu te umiejętności przesłoniły mój prawdziwy charakter, mój prawdziwy temperament. Temperament bardzo trudno jest zmienić, natomiast można wytworzyć pewne umiejętności, które przesłonią te cechy, które przeszkadzają człowiekowi w życiu. Ja takie cechy właśnie wytworzyłem w harcerstwie. A to była jedna z prób. Więc ja wiem, że publicznie strasznie trudno jest opowiadać o tym przykładzie, ale no tak było i bardzo mi pomogło. I to pokazuje właśnie, w jaki sposób drużynowy może, jak głęboko drużynowy może sięgnąć, a jednocześnie nie burząc takiego porządku strefy prywatności, prawda? No bo on w zasadzie nie naruszył mojej strefy prywatności, ani tej strefy prywatności tych dziewczyn, które ja wykorzystałem do tej próby, a jednocześnie bardzo mi pomógł, bardzo tak no, terapeutycznie nawet.
A czy ty na podstawie tego przykładu i swoich doświadczeń potrafiłbyś podać jakiś przepis na dobre zadanie próby indywidualnej?
No potrafiłbym, nawet w książce podaję takich przepisów, przykłady takich prób, jest tam chyba ze 40 takich przykładów prób, zadań w próbie indywidualnej na stopień i one są opisane w ten sposób, że z jakim problemem mamy do czynienia i jak go można rozwiązać, przy pomocy jakiego zadania. Odsyłam te książki po prostu, tamte przykłady są, można z nich korzystać.
No twoje prawo, zwłaszcza, że te przykłady faktycznie są bardzo inspirujące i w taki właśnie kompleksowy sposób opisane, nie tylko jako miejska legenda, że ktoś gdzieś pojechał i coś zrobił, tylko jakby z czego to wynikało, jakie cechy to ma rozwijać. A powiedz, czy zadania na próby na stopień twoim zdaniem powinny być trudne?
Powinny być trudne, to znaczy powinny być subiektywnie trudne, to znaczy one powinny być trudne dla tego konkretnego chłopaka w jego konkretnej aktualnej sytuacji. A to samo zadanie mogłoby się okazać bardzo łatwe dla innego chłopaka, prawda? Na przykład odwołam się do tego przykładu, który przed chwileczką podawałem. No, dla mnie to było bardzo trudne zadanie, natomiast dla kogoś innego byłoby to zadanie po prostu trywialnie proste. Na tym rzecz polega, żeby dopasować zadanie do aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych danego chłopaka. Ono powinno mieć taki dla niego osobiście taki charakter lekkiego wyczynu, to znaczy powinno być w takiej strefie jego słabo uświadomionych możliwości, to znaczy tak jak ja zresztą wtedy, prawda, zareagowałem, nie, to jest niemożliwe, ja takiej sprawności nigdy nie zdobędę. A jednak się okazało, że zdobędę. W ogóle w harcerstwie jest tak, że my trenujemy chłopaków w takich sytuacjach bez przerwy, jak się przyjeżdża do lasu na obóz, na pustą polanę i chłopaki pierwszoroczni harcerze dowiadują się, że tam za dwa dni będą stały namioty, pułki, prycze i kuchnia i inne urządzenia, to nie są w stanie w to uwierzyć, a jednak za dwa dni tak się tam to wszystko stoi i to zbudowane ich własnymi rękoma, więc no to jest taki poziom wyczynu, który każdy powinien doświadczać bez przerwy w harcerstwie i stopnie też są, jak gdyby wpisują się dokładnie w ten sam model działania.
Mm-hmm. Znaczy mówiłeś o indywidualności tych zadań, ale z drugiej strony mamy chyba w każdej organizacji i też w swojej książce o tym mówisz, o jednolitych wymaganiach próby, a wręcz postulujesz, że najlepiej by było, żeby one były jednolite w ramach całego ruchu harcerskiego na poszczególne stopnie. Jak to jest z tą indywidualnością i jednolitością z drugiej strony?
Okej, okay, no to jest teoria, którą głoszę od lat i usiłowałem namówić ZHR już dawno do tego. Mam nadzieję, że teraz wreszcie przy reformie stopni to zostanie jak gdyby uwzględnione. Mianowicie ja widzę zdobywanie stopni jako pracę w dwóch sferach. Pierwsza sfera to jest właśnie ta, o której rozmawialiśmy, czyli ta najważniejsza, czyli zachęcenie chłopaka do tego, żeby sam nad sobą pracował poprzez różnego rodzaju zadania, które mają rozwinąć przykładowo różne obszary jego osobowości, charakteru, różne postawy, które wydają mu się aktualnie potrzebne. To jest ta praca całkowicie zindywidualizowana, której chłopaki dostają zadania, które są dla nich trudne. Natomiast druga sfera zdobywania stopni to jest strach, który dotyczy wiedzy i umiejętności harcerskiej, czyli o wiele prostsza, nie tak bardzo zaawansowana wychowawczo. Po prostu chodzi o to, żeby każdy harcerz posiadał umiejętności, które pozwalają mu uczestniczyć w harcerstwie w pełni. To znaczy posiadał umiejętności na przykład zachowania się w lesie, tak żeby drużynowy wiedział, że jak pojedzie z drużyną do lasu, to tam chłopaki po prostu wiedzą, że są w miejscu, które jest dla nich przyjazne i że potrafią się w tym miejscu zachować. Rozpalić ognisko, rozstawić namiot, ugotować sobie posiłek, złowić rybę, nie zgubić się w terenie, w razie czego jak ktoś się skaleczy, to udzielić sobie pierwszej pomocy i tak dalej, i tak dalej. Nawiązać łączność wtedy, kiedy trzeba nawiązać łączność przy pomocy, nie telefonu komórkowego oczywiście, tylko w taki bardziej polowy sposób, żeby się skomunikować. No i wtedy, i do tego potrzeba jest, żeby chłopaki posiadali te umiejętności. No i wiedzę taką typowo harcerską. No najprostsze takim przykładem takiej wiedzy jest oznakowanie funkcji stopni, prawda, na mundurze. Zwyczaje, piosenki, znajomość prawa harcerskiego i tak dalej. No są rzeczy, które każdy harcerz musi wiedzieć, każdy harcerz musi znać. No i ja stawiam taką tezę, że powinien być taki zestaw umiejętności, które każdy harcerz powinien posiadać, niezależnie od tego, czy jest w drużynie w Wałbrzychu, czy w Suwałkach. I to właśnie powinny być umiejętności, które się znajdują w takich obowiązkowych i jednolitych wymaganiach na stopnie. Przy czym oczywiście, tak jak powiedziałem kilka zdań wcześniej, no to nie jest najważniejsza sfera zdobywania stopnia, jakby taka uzupełniająca, ale niezwykle ważna dla chłopaków, ponieważ zaraz mogę to dokładniej wytłumaczyć, ale chodzi o to, że chłopaki bardziej postrzegają zdobywanie stopni właśnie poprzez zdobywanie tych umiejętności, a nie poprzez tą pracę nad sobą, zwłaszcza ci młodsi, bo starsi nie. Dla nich to jest właśnie ważne. Oni się porównują. Znaczy, dlaczego jestem młodzikiem? Bo potrafię rozpalić ognisko. A dlaczego nie jestem wywiadowcą? Dlatego, że nie potrafię jeszcze rozpalić ogniska bez pomocy zapałek. A mój kolega wywiadowca z drużyny ma właśnie wywiadowcę dlatego, że potrafi to zrobić. Więc w ten sposób jak gdyby chłopaki się czują, że w tych stopniach jest sens. I to jest metodyczne uzasadnienie właśnie do tego, żeby do motywowania chłopaków do zdobywania stopni. Natomiast no, same te umiejętności są absolutnie niezbędne, bo jeżeli obserwuję ostatnio zanik technik harcerskich w harcerstwie i zaraz za tym idzie zanik po prostu życia na łonie natury, w lesie. Nie ma harcerstwa bez kontaktu z przyrodą, nie ma harcerstwa bez biwaków, wycieczek, obozów. Jeżeli komuś się wydaje, że harcerstwo polega na tym, żeby się spotkać w harcówce i tam jakieś gry świetlicowe organizować, no to się myli. To może być element zastępczy, jak jest straszna pogoda, nie da się wyjść z harcówki. Natomiast no, większość zbiórek powinna się odbywać na świeżym powietrzu, większość zbiórek drużyny powinna się odbywać w lesie na wycieczce, a żeby to było możliwe, chłopaki muszą mieć te umiejętności. No to choćby po to, żeby puścić zastęp samemu na jakąś trasę w lesie do przejścia, żebyśmy wiedzieli, że nie zgubią, że sobie krzywdy nie zrobią, że w razie czego potrafią sobie, nie wiem, ugotować herbatę jak potrzeba. O, do tego są potrzebne nam ta wiedza i umiejętności, które każdy harcerz powinien posiadać i one są właśnie w tej drugiej sferze zdobywania stopni, czyli w tych wymaganiach dotyczących wiedzy i umiejętności, które mają być obowiązkowe i jednolite dla wszystkich harcerzy.
No to jest w ten sposób zrozumiałe, a jak już jesteśmy przy umiejętnościach, to nasuwa się temat sprawności i zastanawialiśmy się w redakcji, czy to nie jest tak, że z koncepcją oznaczania wybranych umiejętności na rękawie munduru jesteśmy trochę cofnięci do poprzedniego wieku, że w dzisiejszych czasach to jest trochę nieprzystająca metoda działania.
To najpierw krótka dygresja o tym nieprzystosowaniu do XXI wieku. Przecież się okazuje, że tak, harcerstwo jest pomysłem XIX-wiecznym. Scouting jest pomysłem XIX wieku, powstał na początku XX wieku, ale wynika to, w jaki sposób powstał ta idea, z wynikiem XIX-wiecznych doświadczeń pedagogów. Więc on jest w jakiś sposób XIX-wieczny. Natomiast się okazuje, że współczesna pedagogika czerpie z tego pomysłu bardzo wiele i w zasadzie wszelkie niedogodności współczesnego systemu edukacji wynikają z tego, że po prostu ona przeczy naturalnym potrzebom chłopaków czy dziewczyn, młodzieży w ogóle. No, przykładem jest, prawda, konieczność wysiedzenia 45 minut na lekcji. To ty jesteś instruktorem duchowym. No, to wiesz doskonale, że gdybyś tak zorganizował zbiórkę duchową i kazał zuchom siedzieć 45 minut bez ruchu, no to na następnej zbiórce już nikogo byś nie miał w gromadzie, bo po prostu zuchy potrzebują w tym wieku ruchu, a nie siedzenia. Więc no tak, scouting jest oparty na takich naturalnych potrzebach rozwojowych i potrzeby te zaspokaja. No i dlatego być może jest kojarzony z jakąś taką XIX-wieczną, mało postępową formą wychowania. No niemniej jest niezwykle skuteczny i dzisiejsze eksperymentalne, jak to się mówi, formy edukacji, szkoły eksperymentalne czerpią całymi garściami z tych pomysłów scoutowych. No i teraz wracam do tych, czy to jest dobry pomysł, żeby umiejętności oznaczać na rękawie. No z punktu widzenia być może uniwersyteckiego pedagoga to nie ma sensu, natomiast dla chłopaków to ma sens. Po prostu zwyczajnie dlatego, że chłopak w tym wieku po prostu bez przerwy rywalizuje z innymi chłopakami. Na każdym polu, na każdym możliwym. Jeżeli chodzi, jak zorganizujesz grę w plucie na odległość, będzie chętnie pluł na odległość, byle tylko pokazać, że potrafi lepiej niż inni. Jak zorganizujesz grę w szachy, będzie grał w szachy albo warcaby. Jak biegi, to biegi. Jak wchodzenie na drzewo, to wchodzenie na drzewo i po prostu każdego to motywuje do jakiegoś wysiłku, do porównywania się z innymi. Tak samo jest ze sprawnościami. Po prostu chłopaki chcą oznaczać, chcą pokazywać, że posiadają jakieś umiejętności. No i w życiu dorosłym ludzie sobie wieszają certyfikaty nad biurkiem, prawda, oprawione w ramkę, a harcerze sobie zwyczajnie mają inny sposób chwalenia się swoimi umiejętnościami. To jest właśnie ten sposób wymyślony jeszcze przed wypadem Powella, że się przyszywa odznaki posiadanych umiejętności na rękawie munduru. Jakkolwiek to brzmi niewspółcześnie, to jednak spełnia pewną potrzebę rozwojową tego akurat wieku.
Mm-hmm. A na tegorocznym zładzie organizacji harcerzy będziemy mówili o wędrownictwie i zastanawiam się, czy dla wędrowników takie sprawności też mają sens?
To znaczy tak, trzeba by zacząć od w ogóle odpowiedzi na pytanie, po co są w ogóle sprawności. Już nie będę zahaczał o zuchy, żeby nie przedłużać, ale w przypadku sprawności harcerskich, czyli narzędzia, które jest używane w drużynach harcerskich, to celem używania tego narzędzia jest przede wszystkim rozwój zainteresowań. To w taki dość głęboki sposób, to znaczy w tym wieku dopiero się zainteresowania kształtują. I byłoby dobrze, gdyby one były ukształtowane nie sztucznie, tylko na podstawie uzdolnień, które dany chłopak ma. No bo to jest tak, że Pan Bóg stworzył człowieka i każdy z nas ma jakieś, przynajmniej jeden talent, przynajmniej jedno uzdolnienie. Nie ma człowieka, który nie ma w ogóle żadnych uzdolnień, żadnych talentów. Jeden będzie bardziej matematycznie, inny bardziej sportowo, inny bardziej manualnie uzdolniony. Tylko chodzi o to, żeby zidentyfikować to swoje pole uzdolnień, ten swój talent znaleźć, a potem pojawia się naturalna potrzeba, żeby iść za tymi uzdolnieniami i znaleźć sobie takie pole zainteresowań, które będzie współgrało właśnie z tym uzdolnieniem. I do tego są sprawności harcerskie. One polegają na tym, że zachęcamy chłopaków, żeby spróbowali swoich sił w bardzo wielu różnych dziedzinach ludzkiej aktywności, z nadzieją na to, że nie wiem, przy trzeciej, czwartej, dwudziestej, 120 próbie właśnie znajdzie, nagle się odnajdzie. Znaczy, nagle poczuje, że to, co robi, sprawia mu przyjemność, jest dla niego łatwe i dalej pójdzie w tym kierunku, zdobywając sprawność drugiego czy trzeciego poziomu trudności. I dlatego w sprawnościach harcerskich chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej sprawności. Kto zdobędzie więcej sprawności, ma większą szansę, że te swoje uzdolnienia znajdzie i będzie mógł się rozwijać właśnie w tym kierunku. A potem znajdzie sobie pracę, która dzięki temu będzie mu dawała radość. Będzie praca, która jest pasją, jest marzeniem chyba każdego człowieka. To znaczy, żeby nie wstawać w depresji o godzinie 7 i iść do roboty i czekać tylko, kiedy ona się skończy, to żeby lecieć do pracy jak na skrzydłach, bo się będzie tam robiło fajne rzeczy, a przy okazji będzie to jeszcze przynosiło pieniądze. Więc temu służą sprawności harcerskie. Natomiast na etapie wędrowniczym rzecz się troszeczkę zmienia, bo wędrownik to już jest troszeczkę inny poziom dojrzałości i na tym etapie ludzie powinni mieć już w miarę sprecyzowane te swoje uzdolnienia i pola zainteresowań. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to dalej powinien zdobywać sprawności harcerskie w nadziei, że zajdzie. Natomiast większość chłopaków, zresztą dziewczyn tak samo w tym wieku, zwłaszcza dziewczyn, ma już te swoje uzdolnienia odkryte i jakieś już pola zainteresowań. W tym zakresie, na etapie wędrowniczym, powinno się już nie poszerzać te pola wyboru, tylko skoncentrować się na specjalizacji, to znaczy na pogłębianiu tych zainteresowań, które się już ma. I narzędzia, które powinno być stworzone dla wędrowników, powinno właśnie sprzyjać pogłębianiu zainteresowań, a nie poszerzaniu tych, które oni już mają. A więc ja to nazywam specjalizacją wędrowniczą. I w tym sensie powinno być to zupełnie inne narzędzie niż sprawności harcerskie. Tak jak sprawności harcerskie są zupełnie innym narzędziem niż sprawności zuchowe, mimo że nazywają się sprawnościami. Ale tutaj wydaje mi się, że te narzędzie, które ja bym roboczo nazwał specjalnościami wędrowniczymi, powinno być tak skonstruowane, żeby zachęcać wędrowników do specjalizacji. To jest zresztą zgodne z taką naturalną potrzebą rozwojową tego wieku, bo chłopaki i dziewczyny tak samo. Przepraszam, ja to ciągle mówię, bo chłopaki, ale...
Myślę, że to normalne, że się opierasz na swoich doświadczeniach, więc...
Tak. No i piszę książki o męskim harcerstwie, bo takie mam doświadczenia. Nigdy nie prowadziłem drużyny żeńskiej, więc nie wiem, jak to się robi. Ale teoretycznie wiem, ale nie mam żadnych doświadczeń w tym kierunku. Więc naturalną potrzebą tego wieku jest dążenie do perfekcji w czymś. No i jak widzimy to, jak chłopaki na przykład jeżdżą na deskorolkach, prawda? No głupie to się może wydawać, że ktoś po prostu ma pasję, żeby doprowadzić do perfekcji jazdy na deskorolce, czy na BMX-ie, czy jak ktoś gra na trąbce, to żeby po prostu grać na... No to już jest bardziej dojrzałe zainteresowanie gra na trąbce niż jazda na deskorolce, prawda? Ale tak właśnie chodzi o to, żeby wykorzystać tą naturalną potrzebę rozwojową dążenia do perfekcji w tym, co się robi. I do tego powinny być stworzone odpowiednie narzędzia z odpowiednimi mechanizmami motywacyjnymi, z odpowiednim polem prób i tak dalej.
Dzięki za wyczerpujące omówienie tego tematu, chociaż na pewno wielu tematów nie omówiliśmy wyczerpująco, ale większość z nich, myślę, omówiłeś w książce. Już ci mówiłem, że ona jest strasznie długa i to jest jeden z powodów, dla których, a właściwie główny powód, dla którego spotykamy się niemal pół roku po jej premierze. I dlatego mam pytanie, jak ty zachęciłbyś początkującego drużynowego, żeby taką książkę właśnie przeczytał w całości?
No więc tak, 3 dni temu byłem na spotkaniu instruktorskim w Opolu z instruktorami chorągwi i tam usłyszałem coś, co mnie bardzo podbudowało, bo jeden z nich powiedział, że starszy instruktor, który tam jest kursowym w tej chwili, powiedział, że strasznie żałuje, że tej książki nie dostał, kiedy był drużynowym, że zupełnie inaczej by tą drużynę poprowadził, na co innego zwracałby uwagę, co innego byłoby jego priorytetem niż to, co on robił, bo on już tą książkę przeczytał. Więc tak, właśnie książka jest po to, żeby pomóc drużynowemu napisać dobry plan pracy, dobrze używać stopni, dobrze używać sprawności, i właściwie stosować system zastępowy. A ona jest długa. No jest długa, dlatego że ja tam bardzo wyczerpująco po prostu uzasadniam, dlaczego tak, a nie inaczej. Chociaż oczywiście też lekka dygresja. Ja nie twierdzę, że to, co ja opisałem w tej książce, jest po prostu wzorcem harcerstwa i tylko w ten sposób można harcerstwo uprawiać. Nie, harcerstwo można uprawiać na wiele różnych sposobów. To jest jeden z tysiąca sposobów uprawiania harcerstwa, ten, który ja opisałem. Wydaje mi się, że skuteczny i kto chce, może z niego skorzystać, a kto nie chce, nie musi. Natomiast warto, żeby się zapoznał z uzasadnieniami tych metod, tych technik pracy, które tam opisuję, ponieważ nawet jeśli się nie zgodzi, to przynajmniej będzie miał merytoryczne argumenty, dla których jest innego zdania, a to pozwoli mu bardziej rozsądnie kształtować swoją własną technikę, jaką sobie wymyśli w konfrontacji z tą, którą ja proponuję. Ale myślę, że dla większości drużynowych będą to wskazówki przydatne do zastosowania wprost albo po lekkiej modyfikacji. Celem tej książki było pokazanie po prostu tego, dlaczego tak, a nie inaczej. Co wynika? Może zrobić tak, otrzymasz takie efekty. Może zrobić w inny sposób. Wiele czasami pokazuje tam różne alternatywne sposoby podejścia do tematu i pokazuje, jeżeli zastosujesz tą technikę, uzyskasz takie efekty. Jeżeli tą, uzyskasz inne efekty. I warto dlatego tą książkę przeczytać i dlatego ona jest długa. Natomiast nie trzeba. Ona jest tak skonstruowana, że nie trzeba jej czytać ciurkiem, jak powieść, bo to nie jest beletrystyka, więc można ją czytać wybiórczo. Można sobie ze spisu treści wybrać rozdział, który akurat mnie interesuje. Na przykład dostałem zadanie stworzenia kursów zastępowych, otwieram książkę i mam rozdział na temat kursów zastępowych. Mogę sobie ten rozdział przeczytać wtedy, kiedy mi jest potrzebny. Tak ta książka jest skonstruowana, więc nie trzeba jej czytać od deski do deski od razu. Poza tym dość dużo miejsca zajmują w tej książce różne przykłady praktyczne. One są zawarte w suplementach. Na przykład przykładowy plan pracy drużyny albo przykładowy scenariusz biegu na młodzika czy na wywiadowcę. To jest po prostu ilustracja tego, co ja opisuję i można z tych konkretnych scenariuszy skorzystać, a można je zmodyfikować, można stworzyć na tej bazie coś innego, ale warto jest mieć przed oczyma pewną wizję tego, jak ja to organizowałem w swojej drużynie i z czego wynikają te moje doświadczenia. No dlatego ta książka jest taka obszerna, natomiast tak jak jeszcze raz powiem, no nie trzeba jej czytać ciurkiem od deski do deski. Można ją czytać rozdziałami wtedy, kiedy dana wiedza jest nam potrzebna.
Myślę, że to jest przekonujące. A co twoim zdaniem mogą w niej znaleźć dla siebie instruktorzy, którzy już nie prowadzą drużyn z większym doświadczeniem?
Dotknęłeś tematu, który bardzo mi leży na sercu, mianowicie, ale to będzie głębsza dygresja, przepraszam za nią, znaczy, co to znaczy drużyny, instruktorzy, którzy nie prowadzą drużyn. Jeżeli nie prowadzą drużyn, to ich psim obowiązkiem w harcerstwie jest pomagać drużynowi. Nie widzę innej roli dla instruktora harcerskiego. Albo jesteś drużynowym, albo jesteś kimś, kto pomaga drużynowym w prowadzeniu drużyn. Więc odpowiedź nasuwa się sama. Jeżeli ktoś chce lepiej pomagać drużynowym, to przeczytanie tej książki mu w tym pomoże, a nie zaszkodzi.
Bardzo fajne podsumowanie, myślę, tej książki. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich, żeby sięgnęli po tą książkę, tak jak Szwajk powiedział. Może niekoniecznie całą naraz, ale myślę, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Dziękuję ci jeszcze raz.
Dzięki. Czuwaj.